Pani profesor doktor habilitowana Ewa Solarska, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nasz gość. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże.
I temat dzisiejszego naszego spotkania, jak produkować bezpieczną żywność, to pytanie do pani profesor, a później zapraszamy naszych słuchaczy. Ja też pamiętam telefon pani Antoniny, więc później przypomnę jeszcze te najważniejsze elementy i też panią profesor poproszę o odpowiedź. A teraz, jeżeli możemy posłuchać wprowadzenia.
No więc jeśli chodzi o produkcję bezpiecznej żywności, to musimy cofnąć się do kilkudziesięciu lat wstecz, od kiedy człowiek rozpoczął takie niewłaściwe postępowanie z glebą. Takim najważniejszym elementem gleby, który zapewnia składniki pokarmowe roślinom i mikroorganizmom, które żyją w glebie, jest próchnica. I poprzez tę działalność, która polegała na wprowadzeniu do stosowania w rolnictwie nawozów syntetycznych i pestycydów, systematycznie degradowano glebę, czyli zmniejszała się w niej zawartość próchnicy, czyli tego najważniejszego elementu, który żywił rośliny i wszystkie żywe organizmy mieszkające w glebie. I w tej chwili, w tym momencie jesteśmy w takim okresie, że człowiek bardzo dużo popsuł, prawda? I rolnictwo w 1/4 ma udział w tych negatywnych zmianach klimatu, polegających na nadmiernej emisji dwutlenku węgla. A skąd, w jakich działaniach ten dwutlenek węgla się wydziela? Otóż produkcja nawozów syntetycznych i pestycydów emituje do atmosfery największe ilości dwutlenku węgla, a takim drugim czynnikiem, który też ma wpływ na dużą zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, to są źle po prostu zagospodarowywane gleby. Z tego powodu, że gleby z małą ilością próchnicy, takie zdegradowane, bardzo mało pochłaniają dwutlenku węgla. I na przykład tak jak kiedyś, zanim wprowadzono nowoczesne rolnictwo, na 1 m² w glebie gromadziło się 30 kg dwutlenku węgla, tak obecnie gromadzi się 4 kg dwutlenku węgla, czyli o wiele, wiele mniej. I jeśli nie będziemy działać w tej dekadzie, to szkody, które wyrządziliśmy, będą nieodwracalne. A skutki będą odczuwalne nie tylko przez przyszłe pokolenia, ale przez wszystkich żyjących dzisiaj. Czyli ludzie powinni zrozumieć, że teraz trzeba się bardzo poważnie wziąć za ratowanie naszej ziemi. Tego najważniejszego elementu, jakim jest ta część uprawna, taka, która ma dużą miąższość, bo poprzez to degradację gleby doprowadzono do zniszczenia od 50 do 90% tej ornej warstwy gleby. Bo proszę sobie wyobrazić, że są już takie gospodarstwa, które przy tym intensywnym gospodarowaniu nawet dochodzą do litej skały. Takie gospodarstwa są między innymi w Hiszpanii. Także te wszystkie kataklizmy pogodowe, które teraz z takim dużym nasileniem występują, to jest wynik właśnie tych niekorzystnych zmian klimatycznych w wyniku nadmiernych nadmiernej koncentracji tych gazów cieplarnianych. I ta próchniczna część warstwa gleby jest ogromnie ważna. A poprzez intensyfikację rolnictwa spowodowano degradację gleby, bo wprowadzano do gleby systematycznie tylko trzy składniki pokarmowe, jakimi jest azot, fosfor i potas. I między innymi azot spala próchnicę, stąd systematycznie też zmniejszała się zawartość materii organicznej, a z nawozami wprowadzano do gleby również metale ciężkie i inne związki toksyczne oraz zwiększała się jej zbitość i erozja. I w wyniku właśnie tego, że ta zawartość, jest mała zawartość próchnicy, tak jak już wspomniałam, jest małe pochłanianie dwutlenku węgla i mała kumulacja wody. Także jeśli na przykład występuje susza, to taka zdegradowana gleba gromadzi mało wody i rośliny bardzo cierpią od suszy. A jeśli jest powódź, to znowu taka zdegradowana gleba nie może wchłonąć dużo wody. A znowu ziemia bogata, gleba bogata w próchnicę, to potrafi zgromadzić ogromne ilości wody, bo próchnica kumuluje 30-krotnie większą masę wody w stosunku do własnej masy. I takie obrazowo mówiąc, to wzrost o 1% próchnicy spowoduje skumulowanie 160 tysięcy litrów wody więcej na jednym hektarze. Także gleby, które zawierają dużą zawartość próchnicy, przeciwdziałają zarówno skutkom suszy, jak i skutkom powodzi. Więc musimy mieć świadomość tego, że trzeba wszystko robić, żeby te gleby przywracać, ich tą wartość naturalną, czyli zwiększać zawartość próchnicy. I jeszcze na jeden element zwrócę uwagę, że właśnie też w wyniku tego intensywnego rolnictwa systematycznie dochodzi do utraty różnorodności biologicznej gleby. I generalnie na świecie co roku ginie 150 tysięcy gatunków, różnych gatunków roślin, zwierząt i należy sobie uprzytomnić, że to giną te gatunki bezpowrotnie. Czyli tempo wymierania gatunków jest 1000-krotnie większe niż w czasach prehistorycznych. A jednym z tych elementów zmiany, zmniejszania się tej bioróżnorodności jest też i nawożenie, i stosowanie pestycydów.
No właśnie, to może o tych pestycydach, herbicydach, o których wspominała pani Antonina, powiedzmy, bo o ile te pestycydy, właśnie o nich już trochę mowa była, to herbicydy pani Antonina mówiła, że...
No to tutaj pani Antonina troszeczkę pomyliła pojęcia, bo herbicydy to jest jeden z pestycydów, jeden rodzaj pestycydów, bo pestycydy to jest ogólna nazwa wszystkich środków ochrony roślin, chemicznych środków ochrony roślin. I w skład pestycydów wchodzą fungicydy, czyli takie, które ograniczają rozwój grzybów chorobotwórczych, insektycydy, które ograniczają rozwój szkodników dla roślin i herbicydy to są środki chemiczne, które niszczą chwasty. Także wszystkie te preparaty, to dla nich ogólna nazwa to jest, są pestycydy, czyli herbicydy są również pestycydami.
Rozumiem. Więc jak one się mają też do tej żywności?
Tak jak ta pani powiedziała, że one mogą wpływać na zmianę składu mikrobiomu jelitowego. To jest prawda, bo jeśli one są takie agresywne w stosunku do chwastów i ich pozostałości mogą też wpływać na ograniczanie rozwoju niektórych mikroorganizmów w jelitach. Ale nie tylko, bo w zależności od tego, jaki to jest herbicyd, to mają różne działania. Na przykład bardzo groźnym herbicydem jest glifosat, który ma wpływ na hamowanie rozwoju płodu u ludzi. Także poza tym na występowanie niektórych rodzajów nawet nowotworów, na przykład jednego z rodzajów białacz, na występowanie jednego z rodzajów białaczek. Także no i od lat się mówi o tym, że ten herbicyd powinien być wycofany z użycia, aczkolwiek no, są takie też lobbingi działające w tym kierunku, żeby ten środek pozostał w użyciu i on dalej jest powszechnie stosowany, a nie powinien.
A nawozy syntetyczne i nawozy mineralne, pani profesor, jak tutaj...
Jaką mają szkodliwość. Mm-hmm. No więc na przykład jeśli chodzi o azot, azot jest tym składnikiem mineralnym, który chyba największe spustoszenie powoduje i w glebie, i w akwenach wodnych, i później ma też wpływ na jakość płodów rolnych. Więc jeśli stosuje się azot syntetyczny, to on się łatwo rozpuszcza w roztworze glebowym i roślina go pobiera w nadmiarze. I pobierając azot, też pobiera nadmierne ilości wody. I dlatego te rośliny, które są nawożone nawozami azotowymi, one rosną duże. I stąd jest duży plon, a rolnik no, otrzymuje wówczas za taki plon wyższą cenę, prawda? A w tym plonie to przede wszystkim jest woda, a mała sucha masa. Sucha masa to jest ta najbardziej wartościowa część tego plonu. I w związku z tym, że jest mała sucha masa, to takie rośliny się gorzej przechowują. Więc po pierwsze są mniej wartościowe, bo mają tych mniej składników prozdrowotnych i mniej składników odżywczych, dużo wody. No i też większa w związku z tym jest też energochłonność tych prac przy zbiorze, bo trzeba zebrać większą masę, a w tej masie głównie przywozi się wodę. Jeśli chodzi o wpływ na glebę takich nawozów, to one zmniejszają bioróżnorodność mikroorganizmów glebowych, a głównie pożytecznych bakterii. No i zmniejszają zawartość materii organicznej, czyli głównie próchnicy. No i to, o czym już wspomniałam, jeśli jest mniej próchnicy, to jest pogłębia się deficyt wody w glebie. Więc, a jeśli chodzi o wodę, bo azot też przechodzi do wód gruntowych, do wód powierzchniowych i jeśli chodzi o akweny takie otwarte wodne, no to powoduje eutrofizację wód, czy tam rośnie dużo tych roślin, za dużo, za mało jest tlenu wówczas dla tych organizmów żywych, ryb. Także same negatywne skutki następują w wyniku stosowania nawozów syntetycznych. Jeśli chodzi o te pozostałe nawozy, jak fosfor, to znowu potas, to się wnosi z nimi metale ciężkie, bo jest tam dużo tej substancji balastowej, która też jest niekorzystna dla gleby. No i zakwasza się gleba w wyniku stosowania tych nawozów syntetycznych.
A pani nasza słuchaczka mówiła też o oborniku z fabryki żywności, tutaj o tych bakteriach, grzybach, wirusach. Jak ten obornik wpływa?
No więc tak, jeśli chodzi o obornik, to świeży obornik, a szczególnie z tych takich dużych ferm, on jest bardzo szkodliwy, bo tam występuje dużo właśnie tych chorobotwórczych mikroorganizmów, chorobotwórczych dla człowieka, dla zwierząt. I taki świeży obornik nie powinien być stosowany bezpośrednio w pole i on powinien być przefermentowany. A taka naturalna fermentacja, jeśli by złożyć ten obornik na przykład na jakąś tam stos, to on nawet 4 lata powinien być fermentowany, żeby uzyskał ten właściwy rozkład i żeby się nadawał do zastosowania na pole. Ale można przyspieszyć taki rozkład tego do kompostu takiego obornika przez stosowanie różnych preparatów mikrobiologicznych, bo mikroorganizmy przyspieszają proces tworzenia kompostu. Także świeży obornik nie nadaje się bezpośrednio na pole, tak jak powiedziałam, bo on zawiera bardzo dużo szkodliwych mikroorganizmów, chorobotwórczych.
A teraz jak uprawy ekologiczne, w jakiej odległości powinny znajdować się minimalnej od innych
Proszę
upraw?
Czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę.
No właśnie, tak to jest, proszę Państwa, jak nie mamy gościa w studio, to różne takie niespodzianki się zdarzają. No ale nic, będziemy próbowali je pokonać. Cztery minuty po 22:00.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Powolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny. Marzenia, wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las. Nadzieja, wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy ból i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnia blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
Pani profesor Ewa Solarska w dalszym ciągu z nami. Pani profesor, czy słyszymy się?
Tak, słyszymy.
O, to dobrze. Więc mówiliśmy o tych nawozach mineralnych i nawozach syntetycznych, a na końcu zapytałem o odległość od upraw ekologicznych innych upraw. Jaki to ma wpływ? Czy jest jakaś minimalna odległość pomiędzy jednymi a drugimi? Tymi ekologicznymi, a nie ekologicznymi.
Powinno być przynajmniej 3 metry odległości od sąsiadającego pola konwencjonalnego, ale często te odległości nie są przestrzegane i te pola ekologiczne sąsiadują bezpośrednio z konwencjonalnymi i dochodzi do przenoszenia substancji cieczy tych roboczych, które zawierają środki ochrony roślin, na pola ekologiczne. Może tak być.
I jeszcze ostatnie z tych pytań pani Antoniny, no o pytanie o tą naszą polską krowę, pani profesor, i amerykańskiego bizona. Czy polska krowa trawi kukurydzę?
To znaczy ja tutaj nie odpowiem tak precyzyjnie, bo nie znam dokładnie akurat tego sposobu trawienia. W każdym razie wiem, że kukurydza jest taką paszą energetyczną, wysoko węglowodanową i nie jest najlepszą paszą dla bydła. No i roślina w ogóle w uprawie polowej, kukurydza, jest taką rośliną, która też degraduje gleby, aczkolwiek no, na dużych powierzchniach się uprawia, bo jest to roślina bardzo wydajna, uzyskuje się bardzo duży plon i nasion i masy organicznej, no dlatego jest taka popularna, ale nie jest rośliną, która i dla gleby jest dobra i jakiś mały udział powinien być tej rośliny, jeśli chodzi o paszę dla zwierząt.
Czy jeszcze coś pani profesor chciałaby w tym wstępie do produkcji bezpiecznej żywności dopowiedzieć, czy odbieramy telefony?
No więc chcę dopowiedzieć, że jeśli w skali całego kraju rząd postawi na produkcję żywności ekologicznej, bo to jest ta najbardziej bezpieczna żywność, najbardziej która korzystnie zarówno wpływa i na zdrowie człowieka, i na środowisko, na stan wód, powietrza. Także pod każdym względem ta działalność, metody ekologiczne w rolnictwie są korzystne dla całego życia ziemskiego. W związku z tym powinno się nawet zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej doprowadzić do 2030 roku do 25% powierzchni uprawnej w systemie ekologicznym. I jeszcze chcę powiedzieć, że ta żywność ekologiczna jest bardzo korzystna dla zdrowia, bo jest tam bardzo dużo związków aktywnych, które wpływają korzystnie na dobre funkcjonowanie organizmu i nie ma tam toksycznych substancji, dlatego że w ekologicznym systemie gospodarowania doprowadza się do czystości gleby, nie wprowadza się żadnych szkodliwych substancji, przez to rośliny produkowane na takich glebach są też czyste, nie mają związków, nie mają żadnych zanieczyszczeń, a po prostu niestosowanie nawozów organicznych powoduje, że te rośliny mają całkiem inny metabolizm, tworzą więcej związków na bazie węgla, czyli różnych antyoksydantów, które również wpływają na ograniczanie chorób u człowieka.
Dziękuję bardzo. Pani profesor Ewa Solarska, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zapraszamy Państwa do rozmowy 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej Polski, 56 południa, 536 600 100 i 200 w naszej rodzinie oraz 00 48 56 655 23 33 i 66. Prosimy Radio Maryja. Halo?
6, 6, 6, 5, 5, 5.
Proszę bardzo.
Mówi Anna z Zadrani. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Dariusza i witam panią profesor. Pani profesor, ja mam takie pytanie. Jak to jest z glebą na Ukrainie? Znaczy no też na Kresach Polskich. Że ta gleba... Tak mi mówią ludzie, którzy mieszkali na Kresach, że ta gleba w ogóle nie wymagała nawożenia, to raz. I chciałam się podzielić moim doświadczeniem jako planisty przestrzennego. W latach 70. do 81. roku myśmy robili plany gmin w małych województwach i wtedy powstały takie, to się nazywało Sudeckie Zjednoczenie Rolniczo-Przemysłowe. I panowie latali, mieli siedzibę na zamku w Książu, latali helikopterami. Nie liczyli się w ogóle z naszymi opiniami, bo byli, po prostu przeprowadzali to, co chcieli. I na przykład na terenach podgórskich, notabene przepięknych, lokowali fermy krów, owiec, wszystko sprowadzane za pożyczki jeszcze za czasów Gierka, po 76 roku. I jeśli się tą gnojowicę, która powstawała, której nie wiadomo co by, po prostu nie można było jej najpierw ani zebrać, ani po prostu to się wylewało prosto na pola. I też sposób zaorywania tych był taki, że nie po warstwicach, które, że wymywało tą glebę też niewielką, czy tą próchnicę, która też była na pewno niewielka ilość tej próchnicy, że i to była katastrofa. Ja widziałam, to do tej pory mi się czasem śni, owce sprowadzane ze Szkocji, ogromne stado owiec, które chodziło po takim wzgórzu na kolanach, że tak powiem. Te owce były chore, nieodpowiednio trzymane, więc chciałam to pierwsze pytanie, to mnie interesuje bardzo. I jeszcze jedno, pani profesor. Jak się jedzie tutaj z Kotliny Jeleniogórskiej do Wrocławia, to są jeszcze takie spore pola, które są obsadzone drzewami, także one myślę, że one bardzo korzystnie to jest dla gleb, bo tam i wiatr się nie dostanie, ale to mówię, to już niewiele tego jest, to zostało.
Ale czym są obstawione? Nie usłyszałam.
Słucham? One są obsadzone i krzewami, i drzewami.
A, rozumiem, rozumiem.
Tak, to pięknie też, to pięknie. Takich pól niewiele widziałam w Polsce, w Polsce na Rzeszowszczyźnie, skąd pochodzą moi rodzice i dziadkowie i całe pokolenie tam, ale właśnie raczej się też i właśnie raczej się wycina te drzewa, i a one uważam, znaczy myślę, bo nie jestem rolnikiem, myślę, że one są, mogą być korzystne dla
tak,
gleb.
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję
dlaczego.
Bardzo. Pani profesor, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy.
Tak, więc jeśli chodzi o te gleby na Ukrainie, to tam jest dużo bardzo dobrych gleb, bogatych w próchnicę. A tak jak powiedziałam, jeśli jest gleba zasobna próchnicę, to nie potrzeba jej nawozić, bo próchnica powoduje, że jest bogate życie biologiczne i na przykład jest dużo mikroorganizmów, które wiążą azot już takie nawozy tworzą się naturalne, azotowe w wyniku działania tych bakterii i roślina ma zabezpieczenie za wszystkie składniki pokarmowe, bo są też mikroorganizmy, które udostępniają roślinom fosfor, potas, bo te minerały są w glebie, tylko często są niedostępne dla roślin. A jeśli jest bogate życie biologiczne i bardzo wysoka zawartość próchnicy, to próchnica zapewnia wszystkie składniki i mikro, i makroelementy dla roślin. Także to jest najcenniejszy składnik gleby. A w nawiązaniu do tych dużych ferm, które produkują, w których jest ta gnojowica, no więc gnojowica to jest bardzo bogata w azot, czyli działa w tym przypadku tak przy zbyt dużej koncentracji azotu, to nie można nawozić na przykład dużymi ilościami azotu, bo się spala i próchnicę i jest to toksyczne dla mikroorganizmów glebowych, także taka gnojowica pochodząca z dużych obór jest bardzo szkodliwa. A jeśli chodzi o te obsadzanie pól drzewami, różnymi krzewami, to jest bardzo korzystne, dlatego że chroni przed wiatrami i takie zadrzewienia, krzewy są też takim siedliskiem dla pożytecznych owadów, ptaków, które są sprzymierzeńcami rolnika, jeśli chodzi o ograniczanie szkodliwych czy pasożytów, czy owadów szkodliwych, także tych szkodników roślin. Więc zadrzewienia są bardzo, bardzo wskazane, jeśli chodzi o pola uprawne.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chciałam wziąć udział w dyskusji, jeśli można.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, Aleksandra z Warszawy.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie, od jakiegoś czasu w marketach są takie produkty ekologiczne, nazywają się harsznickie ogórki i kapusta kiszona. I ja mam pytanie, bo te produkty, chociaż są ekologiczne, są w torebkach foliowych. Ja się chciałam zapytać, bo tak na mój rozum to po prostu ten kwas, który się tam gromadzi, to wchodzi jakoś reakcję może z tymi torebkami foliowymi, a to nigdy tego nie ma w słoikach, tylko właśnie torebki foliowe. Mm-hmm. Ja bym się chciała pani profesor zapytać, czy ja dobrze myślę, czy po prostu się tym nie przejmować i ta torebka...
Nie, no dobrze pani myśli, bo wszystkie opakowania z folii jednak nie są takie obojętne dla opakowanej w nieżywności, Dlatego, że takie mikrocząsteczki z folii przechodzą do żywności. I no niestety z żywnością my te mikrocząstki pochodzące z plastiku spożywamy. I to jest bardzo szkodliwe.
Właśnie. I człowiek trochę ma taką jakby wodę z mózgu, no bo to się nazywa produkt ekologiczny. Ma też certyfikat. Ale przyszło mi do głowy zapytać się, bo to jest wszystko w folii, czyli jest produkt ekologiczny, ale pakowany w folię. W rezultacie po zjedzeniu chyba to nie przynosi do końca zdrowia, prawda?
Tak, dlatego ja na przykład też jestem bardzo przeciwna pakowaniu produktów, szczególnie produktów ekologicznych, w opakowania foliowe, bo no niestety część tych tego materiału z folii przechodzi do żywności. I na przykład nawet jeśli mówi się, że produkt ekologiczny, tak jak na przykład mleczarnia Piątnica produkuje mleko ekologiczne, ale pakuje je w takie opakowania od środka foliowe. Tam są takie związki jak ftalany przechodzą do żywności, bardzo szkodliwe. Jeszcze jeśli na przykład produkty żywnościowe są tłuste, to jeszcze więcej tych związków przechodzi do żywności.
No właśnie, ale pani profesor, w ogóle nie ma w tej chwili chyba mleka w butelce szklanej.
Nie, są takie mleczarnie w Polsce, tylko ja
prosiłbym,
nie kojarzę nazwy.
Tylko prosiłbym też, żeby... Pani profesor i wszystkich też proszę. Nie wiem, czy pani profesor mnie słyszy, ale prosiłbym, żeby nie używać nazw ani produktów, ani firm, dobrze? Dlatego, że... No, bo byłaby to reklama albo antyreklama, za którą państwo ponoszą później też odpowiedzialność.
Dobrze, przepraszam.
Pani profesor...
Tak.
Proszę kontynuować. Ja tylko taką uwagę zrobiłem, którą powinienem zrobić.
No więc na przykład jeśli chodzi o te ogórki,
tak.
Bo dużo ludzi kisi od początku w opakowaniach foliowych ogórki. One niby są smaczniejsze, ale sam fakt, że one mają już zmieniony smak, że jest inny ten smak, to już świadczy o tym, że jakaś reakcja nastąpiła z tym opakowaniem.
Tak.
Jedynie szkło jest takim opakowaniem, które w ogóle nie reaguje z żywnością. I tam szkło ma bardzo dużo krzemu. To jest bardzo korzystny skład tego szkła. Tam nic nie ma, co mogłoby zaszkodzić człowiekowi. Dlatego szklane opakowania są najwłaściwsze.
Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękuję. Prosimy. Halo.
Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Halo.
Proszę bardzo.
Czy do ci można?
Tak, można.
Słowo słyszę, ale...
Radio Maryja, proszę.
Halo.
Proszę bardzo.
Halo.
Prosimy. Ale nikogo nie słychać. To chwila muzyki i za chwilę wracamy. Radio Maryja, proszę.
Nie będzie po końcu.
Na wieki wieków, amen.
Do audycji.
Prosimy. Już jesteśmy. Tak.
Ty Krzysztof z zachodu Polski. Taka moja taka uwaga, takie, bo tak pięknie to wygląda, teoria teorią, a powiem jak to tak pokrótce jak w praktyce. Halo?
Tak, tak, słyszymy.
Z żoną uprawiamy takie małe gospodarstwo, warzywnicze, 2 hektary tam mamy. I uprawiamy głównie tam czosnek i truskawkę i jeszcze jakieś tam inne warzywka. Sprzedajemy to na małej, lokalnej giełdzie. Plus do tego targowiska. Przepraszam. I teraz do czego zmierzam? Chodzi mi o sposób tej produkowania tej ekologicznej żywności. Uprawiamy ją ekologicznie z własnych przekonań, z tego, żeby była zdrowa żywność. Nie mamy certyfikatów, nie mamy ekologicznego gospodarstwa, ponieważ dowiadywałem się, jak to wygląda od strony prawnej w ogóle, więc to są wielkie nieporozumienia i absurdy w tym ekologicznym gospodarstwie. I teraz o co jeszcze mi chodzi? Ja nie widzę racji bytu, przyszłości dla takich gospodarstw, ponieważ chodzi o mentalność ludzi. Jak rozmawiam z ludźmi, z gospodarzami, chcę ich uświadomić, że to jest przyszłościowo, no nie jest to dobre dla dzieci, dla wszystkich, dla zdrowia. Takie produkowanie takiej żywności właśnie, tak jak tutaj pani profesor mówi, w tej konwencjonalny sposób. To każdy patrzy na mnie jak na dziwolonga. To jest po pierwsze. Po drugie, żeby wyprodukować taką żywność ekologiczną, trzeba dużo ręcznej pracy. W dobie dzisiejszej nie ma tych rąk do pracy. Jak potrzebujemy, bo co można maszynami, to można. Też wymyślam sam jakieś maszyny, tak żeby to wyplewić, bo głównie chodzi o wyplewienie, o chwasty. Nie ma chętnych do pracy. I teraz taki rolnik wielkoobszarowy, on nie jest w stanie tego ekologicznie odchwaścić. Można pomijać fungicydy, można pomijać herbicydy, takie sprawy, bo też używamy właśnie mikroorganizmy. To jest rewelacja. No rewelacja. Ziemia ożywa, krety zaczynają ryć, bo jest bardzo dużo dżownic i tak dalej i są efekty, ale brakuje rąk do pracy. Druga sprawa, cena. Cena by musiała być, nawet żona jakoś wczoraj gdzieś przeczytała jakieś z ankiety, że no rolnik musiałby bodajże 80% wyższa cena musiałaby być. Nikt nie jest w stanie klient zapłacić dzisiaj. Według tej ankiety klienci stwierdzili, że mogą 20% więcej zapłacić, nic ponadto. Więc nie jest w stanie ktoś wyprodukować taką na większą ilość ekologiczną żywność. Chętnych do pracy nie ma przy tym. Nie wiem, nie widzę, żeby to w przyszłości miało jakąś rację bytu. To by musiało być coś skrajnego typu głód lub, no nie daj Panie Boże, wojna, żeby ludzi do tego zmusić. Bo dzisiaj każdy chce szybko zarobić, dużo. I jak rolnicy widzę, uprawiają na przykład zboża, odmiany jakieś modyfikowane, bo po 10 ton z hektara, jak my tak do 50 się zbliżamy i jak pamiętam za młodych lat, to zbierali 4-6 ton gospodarze i mówili, och, jak to dużo. Dzisiaj zbierają 10 ton. Jak sprzedają na tej giełdzie, rozmawiam właśnie z tymi rolnikami, z tymi tak zwanymi badelarzami, narzekają, że jak to zboże zasieją, zbiorą swoje, tak kupny materiał siewny, zasieją, wyrośnie i potem jeszcze raz chcą zasiać, nie wyrośnie już nie rośnie. Takie odmiany, to jest polityka zachodu, te zboża przechodzą z zachodu, materiał siewny, oni chcą nas uzależnić od siebie. Nic nie chcą rosnąć. Ziemniaki posadziłem, ta sama zasada. Posadziłem potem z tych, które mi rosły, nie ma plonu. Nie ma plonu, nie ma starych odmian. Druga sprawa, tych badelarzy, pytam się, narzekają, że nie rośnie im. Ja mówię, no dobra, a ile tego masz? No tyle i tyle tych badyli, że tak powiem, o warzyw. Rąk do pracy nie ma, w rozmowie wychodzi, więc co, pryskasz na chwasty? No tak, pryskam. No ile lat to uprawiam? 20 lat. Ja mówię, no tak, tyle lat uprawiasz, no to chyba już niestety nic ci nie będzie chciało rosnąć. Chwila zadumy, no chyba tak. No i tak to wygląda od strony praktycznej. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję.
Pani profesor? To ja powiem panu, że nie jest, to znaczy na pewno jest mało rąk do pracy, ale te ręce ludzkie mogą zastąpić maszyny. I są takie pielniki do uprawy do pielenia chwastów, które nawet zawierają takie czujniki, że nawet że pielą w rzędzie i zostawiają tylko roślinę główną, uprawną. Także są takie możliwości i mamy w Polsce gospodarstwa duże, które korzystają z takich maszyn i sobie bardzo dobrze radzą ze zwalczaniem chwastów. Tylko tutaj jest bardzo ważna też świadomość ludzi. Trzeba ludzi edukować, trzeba zmieniać ich podejście do uprawy gleby. Mamy za mało doradców w Polsce, którzy potrafią przekazać rolnikowi wiedzę na temat ekologicznej uprawy. W Polsce, tak jak powiedziałam, ja teraz prowadzę taki projekt, gdzie zero pestycydów i jeżdżę do dużych rolników, którzy przestawiają się w części na gospodarowanie metodami ekologicznymi i nie mają problemu ze zniszczeniem chwastów, bo mają bardzo dobre maszyny, które te chwasty im mechanicznie zwalczają. I nawet opowiadają mi ci rolnicy, że dlatego przechodzą na ekologiczne metody gospodarowania, bo się lepiej te ekologiczne produkty sprzedają. Był rok, że konwencjonalnych produktów, tych warzyw, w ogóle nie mogły sprzedać, musieli wyrzucić na pole. Drugi rolnik, który też uprawia na przykład kalafiory i brokuły na powierzchni 600 hektarów, też zwalcza chwasty mechanicznie. Opowiada, że te eksportuje te kalafiory, brokuły do Austrii, do Wiednia i tam Wiedeńczycy mówią, że to są najlepsze te warzywa ze wszystkich, które trafiają na stoły wiedeńskie. Także w Polsce też są już gospodarstwa, które na dużych powierzchniach stosują te metody ograniczania chwastów bez herbicydów. Tylko potrzeba jest dużego wsparcia państwa, żeby na przykład jakieś kółka rolnicze, grupy producenckie wyposażać właśnie w te maszyny do zwalczania chwastów. No, musi być ogromna pomoc i zmiany prawne dotyczące lepszego wsparcia rolnictwa ekologicznego, bo i również pod kątem doradztwa i zmiany świadomości, podejścia do takiego systemu gospodarowania. Jeszcze jest dużo do zrobienia w tym względzie, ale jest to możliwe i tylko w tym kierunku powinniśmy dążyć.
Dziękuję. Prosimy. Halo. Proszę bardzo. Halo. Nie słyszę. Proszę, Radio Maria.
Halo.
Proszę bardzo.
Dzwoni Roman z Warszawy. Chciałbym zabrać głos.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Proszę radio przyciszyć i słuchamy.
A to muszę chyba wyłączyć.
Dziękuję. Prosimy.
Halo? Czy się dodzwoniłem? Roman z Warszawy.
Tak, panie Romanie, jest pan od początku na antenie.
Szczęść Boże księdzu i szczęść Boże pani profesor. To ostatnie zdanie trochę zmieniło mój pogląd na wypowiedź pani profesor, z którą się oczywiście zgadzam we wszystkich elementach, o których powiedziała. Tylko jako naukowiec to nie może wkraczać za bardzo w politykę. A rolnictwo i szerzej gospodarka żywnościowa jest jak najbardziej politycznym obszarem. I tutaj może nie moje pytanie, ile pogłębienie jakby wypowiedzi pani profesor. Jak to się stało, że my po wejściu do Unii Europejskiej jesteśmy dyskryminowani finansowo i co doprowadziło do likwidacji ponad 700 tysięcy polskich gospodarstw drobnych i średnich, które idealnie by się nadawały do produkcji ekologicznej. I na dodatek, nie będę się rozwijał, żaden rząd nie zgłosił żadnego protestu. teraz szczególnie to w kontekście tych ostatnich rozmów na temat praworządności, a gdzie były nasze polskie rządy, żeby od początku akcesji nie zgodzić się na takie warunki, bo to było ewidentnie złamanie prawa unijnego. To jest moja taka bardziej ogólna uwaga. Druga, brak rzeczywiście strategii rozwoju polskiego rolnictwa rodzimego. My tylko to, co nam kapnie, tak mówiąc kolokwialnie, z Brukseli, to aprobujemy jakieś tam czwartorzędne sprawy, coś tam dotykamy i przyjmujemy te nakazy, no, posłusznie, ruki paszłam, kiedyś się tak mówiło. Jest to strasznie bolesne, bo tak jak pani profesor wspomniała w ostatnim akapicie swojej jakby wymowy, no potrzebne jest to wsparcie. Jak ja obserwuję polską politykę rolną, nie ma ona strategii, ona ma tylko opasłe dokumenty. Proszę sobie wyobrazić, że ani w Unii, ani w Polsce nie ma określonego celu dla rolnictwa. No jak można prowadzić jakąś politykę, jak się nie określa jej celów? Daje się tam 9 celów, 12 celów, a już nie mówię o działaniach. Te środki, które i tak otrzymujemy, zbyt małe, bo to jest ewidentne złamanie prawa unijnego, to co Polska dostaje z budżetu unijnego rolnego, to i tak nie potrafimy wykorzystać. I tak tylko rozpraszamy je na kilkadziesiąt działań, zamiast się skoncentrować. Co jest ważne, żebyśmy wytwarzali żywność wysokiej jakości. To taki psztyczek troszeczkę, przepraszam, semantyczny będzie, że ten tytuł, który się pojawił w telewizji Trwam, jak produkować bezpieczną żywność, troszkę się poruszamy w terminologii błędnej unijnej. Bo oni rozumieją bezpieczną żywność tylko w kontekście wymogów sanitarnych, gdzie nie ma ani słowa, że ma być to żywność wysokiej jakości, o której mówiła pani profesor dość obszernie. I jest to następny element, no, w kontekście ostatnich wydarzeń, protestów medyków. Pani profesor kilka razy dotknęła tego problemu. Ileż miliardów byśmy oszczędzili na ochronę zdrowia, gdybyśmy dopracowali się efektywnego, rozumnego, opartego na wynikach badań naukowych systemu w Polsce. Przecież to nie jest coś nadzwyczajnego. Potrafimy latać jako ludzkość na Księżyc i dalej badać kosmos, a już od 500 lat nie potrafimy sobie poradzić z tym, co mamy pod stopami, czyli z glebą, o której tyle pani profesor rozmawiała. Przecież to tak jak z boku się popatrzy, no to przepraszam, albo to są ludzie kompletnie niekompetentni na poziomie Unii i na poziomie niestety Polski też. Nie chcę używać tutaj bardzo takich,
brutalnych słów. To niech pan nie używa.
Ale można tu przymiotniki bardzo siarczyste użyć, bo jest to tak razi niekompetencja i tam, i tu. Przecież to, te wszystkie sprawy, o których pani profesor słusznie mówi, przecież są to rozwiązania. Nawet te uporczywe chwasty. Dobrze, że pani profesor z tego wybrnęła, bo ja rzeczywiście trochę się przyglądałem, to rzeczywiście większość ludzi narzekała, że nie ma ludzi do ręcznego odchwaszczania. Ale no cóż łatwiejszego, jak zwiększyć produkcję tych pielników i tak dalej, żeby rolnicy nie byli przestraszeni tą ręczną pracą i tak dalej, dalej. No i to ta świadomość rolników.
Panie Romanie, oddaję głos pani profesor. Dziękuję za telefon. Pani profesor?
No ja nie będę tutaj szeroko się rozwodzić. Powiem tylko tyle, że na pewno było bardzo dużo błędów ze strony każdego rządu, że nie prowadzono prawidłowej polityki w zakresie rolnictwa, bo o tym świadczą liczby. Mieliśmy ponad 5% gospodarstw ekologicznych, mamy tylko 3%. Czyli schodzimy w dół zamiast zwiększać powierzchnię uprawy ekologicznej. Czyli coś tu jest nie tak. I trzeba teraz te błędy naprawić.
Radio Maryja, prosimy. Halo.
Cześć Boże.
Szczęść Boże.
Kazimiera z Niepołomic.
Prosimy pani Kazimiero.
Ja chciałabym zwrócić uwagę na to, dlaczego pojawiają się chwasty. i jakie zadanie mają chwasty dla gleby. No one pobierają to, co jest w nadmiarze gleby, czyli pozostałości nawozów sztucznych. Ponadto, jeśli chodzi o chwasty, jak ziemia jest nieprawidłowo obrabiana, w sensie obróbki mechanicznej, to ta ziemia jest twarda. I gleba odpowiada tym, że chwasty kiełkują, bo one mają przywrócić glebie odpowiednią strukturę, żeby tam docierał do korzeni również tlen. Co jest możliwe w dużej ilości tlenu, jak jest w dużej ilości próchnica w glebie. Czyli właściwie rolnictwo ekologiczne powinno się zaczynać od umiejętnej uprawy gleby. Druga rzecz to, bo ja trochę się znam na tym rolnictwie, to jest taka. Starzy rolnicy stosowali odpowiednie zmianowanie, które nie pozwala na rozwój chorób. No jak się uprawia kukurydzę po kukurydzy, to raz jest wyjałowienie gleby z jednego pierwiastka, a z drugiej strony jest namnażanie się szkodników i chorób. Więc musi być zmianowanie. Starzy rolnicy stosowali to zmianowanie. Ponadto takim przejściem z pola, gdzie pojawiły się jakieś choroby mimo wszystko, czy nadmiar chwastów, to przechodziło się z bydłem, robiło się pastwisko na tym polu. I po jakichś 3-4 latach, jak się zaorało i posadziło się jakieś rośliny, no na przykład kartofle, to były olbrzymie plony. Ja się zastanawiałam, dlaczego to pastwisko jest takie ozdrowieńcze dla gleby, dla roślin. Ano dlatego, że proszę Państwa, oprócz naturalnego nawozu świeżego poprzez to, że krowy wydalały tam i mocz, i kał, wydalały również hormony, które są bardzo istotne dla tych makrobów, które żyją w glebie. No w tej chwili to glebogryzarką spulchni się 10 centymetrów, a dalej jest skała. I z tego powodu, że nie ma tlenu w głębszych warstwach, no to pojawiają się po prostu choroby. To tyle,
tak, co chciałam powiedzieć. Święta racja, to co pani mówi, że właściwy płodozmian, wiedza, które rośliny w większym stopniu ograniczają występowanie chwastów, można sobie pięknie poradzić z chwastami. A chwasty to w większości są to rośliny prozdrowotne, to są zioła, które leczą nas wszelkich chorób, czyli powinniśmy o nie dbać, żeby one były. One decydują o bioróżnorodności. Stosując herbicydy, no, bezpowrotnie giną niektóre chwasty, które są cenne dla naszego zdrowia. Także powinniśmy dbać o to, żeby te chwasty były, tylko oczywiście nie w nadmiarze, ale przez umiejętną uprawę, przez stosowanie właściwego płodozmianu można sobie poradzić z nadmiarem chwastów. Chwasty poza tym są też bardzo cenne, jeśli chodzi o ograniczanie szkodników roślin. Na przykład w Szwajcarii w Instytucie Rolnictwa Ekologicznego stwierdzono, że przy miedzy, gdzie występują chwasty, jest mniejsze uszkadzanie roślin kapustnych przez szkodniki i zaczęto badać, które gatunki chwastów mają takie działanie, że odstraszają szkodniki. I okazało się, że haber buławatek ma takie działanie i po prostu wysiewano ten haber, robiono z niego rozsadę i sadzono przy każdej kapuście jeden haber buławatek. Nie obniżał on plonowania kapusty, a odstraszał szkodniki od uprawy kapusty. Także chwasty są bardzo cennymi roślinami, o które powinniśmy dbać i stosując herbicydy niszczymy właśnie, tak jak powiedziałam, bezpowrotnie niektóre gatunki cennych chwastów.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, ojcze Dariuszu. Ja tylko sobie radio wyłączę, dobra?
Dobrze.
Mento. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Dariusza, witam serdecznie zaproszonego gościa. Marcin z Morąga, bym powiedział po latach. Udało mi się dodzwonić, dzięki Bogu. Powiem tak, bardzo temat, bardzo, bardzo, bardzo ważny. Teraz sam troszkę jestem w rolnictwie, nawet z tego względu, że po prostu trzymamy zwierzątka dla siebie, no i też ziemię uprawiamy. Staramy się to zrobić jak najlepiej dla nas. Powiem tak, zboże, które wysiewamy, nie pryskamy niczym. Tam straszono, że o, zielsko zarośnie, nic nie zbierzesz. Tak się nie stało. Bóg pozwolił na bardzo obfite plony, mimo żadnego oprysku, także jesteśmy zadowoleni, a nawet i w skoszonym zbożu nie ma jako zielska czy jakichś dużych nasion. Jesteśmy zadowoleni. Ale ja tutaj do eksperta mam takie pytania. Bo w sumie dobrze by było, żeby z jakiejś takiego ziemi uprawianej czy wysiewanej czasami dać jakoś tak odpocząć, zrobić z tego pastwisko. Nie, może nie każdego na to stać, bo może tej ziemi nie ma za dużo. Jaki tutaj gość polecałby płodozmian na przykład, albo jak naturalnie wstawić jakieś rośliny, żeby na przykład też stonka nie atakowała ziemniaków? To mam takie pytanie. I jeszcze jedno. Jakie najlepsze rośliny należałoby wysiać w poplonach? To moje takie pytania, bo w tym też teraz raczkuję, więc mi się to na pewno przyda. Teraz i w przyszłości. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie ojcze. Mhm. Ojcze i Bóg zapłać za to, że ojciec nie ma względu na osoby i za to dążenie za prawdą. To jest bezcenne i ojciec podnosi walory tego radia. Z całego serca pozdrawiam.
Bóg zapłać, dziękuję panie Bóg Marcinie. Zapłać. Pani profesor?
Jeśli chodzi o stonkę ziemniaczaną, to nie słyszałam o jakichś roślinach, które ściągają stonkę, ale natomiast są już preparaty mikrobiologiczne, naturalne, które ograniczają występowanie stonki. Można też, to znaczy są różne preparaty, które w mniejszym lub większym stopniu ograniczają stonkę. Na przykład taki M-Pharma, preparat firmy Probiotics, to on już od dawna był stosowany przeciwko stonce ziemniaczanej, ale w momencie, kiedy stonka złożyła jaja i on bardzo dobrze zwalcza jaja i później się już te larwy nie rozwijają. Także, ale teraz na przykład jedna z firm wyprodukowała preparat mikrobiologiczny, który też bardzo dobrze radzi sobie z ograniczaniem stonki ziemniaczanej. Jeśli chodzi o poplony, to w zależności pod jaką roślinę, bo na przykład te wszelkie gorczyce, teraz z motylkowatych można siać, żyto można wysiewać, żyto jest ma bardzo dobre działanie fitosanitarne, ale to też gryka jest bardzo dobra, gryka ogranicza nicienie, ma bardzo dobre działanie ograniczające występowanie pędraków, także trzeba po prostu wiedzieć pod jaką roślinę następczą, co chcemy wysiać, to wtedy trzeba zaplanować, jakie poplony są najlepsze do wysiania.
I kolejny słuchacz, halo. Proszę bardzo. Halo. Ktoś się dodzwoni, a później jakby nie słyszał. Ciekawe. Może tutaj Radio Maryja.
Halo.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Na wieki wieków. Amen.
Słychać mnie teraz chyba bardzo dobrze. Cudownie, że się dodzwoniłem. Ja tak bardzo dygresyjnie. Od pół godziny próbowałem się dodzwonić po wypowiedzi pani profesor. Powiedziała pani coś takiego znamiennego i to by brzmiało tak bardzo dalece i głęboko gdzieś we mnie. Ja pochodzę ze wsi. Powiedziała pani coś takiego, że proces gnilny obornika 4 lata, tak minimum, bo to, co powyżej jest, to jest bardzo takie szkodliwe. Proszę panią, który rolnik i kiedy 4 lata odkłada obornik tam na kubki sobie dookoła i żeby jego znowu położyć gdzieś na rolę. Proszę panią, to wie pani co, to tak naprawdę każdy by umarł i go nie śmieli. Pani by też by na świecie nie żyła. Wszystkiego najlepszego do widzenia.
Ale to nie jest mój wymysł, proszę pana, tylko tak zwany HACCP stosowany w rolnictwie, to są zasady higieny opracowane na zachodzie Europy i tam się mówi o tym, żeby obornik był już bezpieczny dla roślin, dla gleby, żeby nie miał tych chorobotwórczych mikroorganizmów, to powinien być kompostowany tak długo. Wiem, że w Polsce nikt tego nie robi, ale ja radzę przyspieszać kompostowanie obornika za pomocą preparatów mikrobiologicznych, które znacząco przyspieszą, nawet po pół roku przy zastosowaniu preparatów takich kompostujących można będzie uzyskać z obornika bardzo dobry kompost.
Dziękuję. Prosimy. Halo? Halo? Proszę bardzo. Tak?
Można już mówić?
Tak, można.
Tu jeszcze raz, Krzysztof z zachodniej Polski. Pani profesor mówiła o maszynach do odtwarzania. Powiem tak, że tak powiem, w internecie na bieżąco to śledzę. Te nowości z całego świata. Sam nawet sobie zrobiłem. I nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ nie wszystkie warzywa da się maszynami odtwarzać. Typu pietruszka, marchewka nie da się. Typu na przykład czosnek, jak uprawiam, owszem, da się w rządku, bo między rządami to wszystkie łatwo. To po pierwsze. Po drugie, mówi pani, że zna pani rolników, co mają 600 hektarów i tak uprawiają takimi maszynami. Właśnie. I do czego to zmierza? Bo to jest drogi sprzęt, bardzo to są drogie sprzęty. I takich rolników stać. Druga sprawa, tak jak pani profesor mówiła, no pomoc jakaś by się przydała, żeby to poprawić, zorganizować. Zgadzam się z tym. Do czego zmierza? Zmierza to do tego, że jest coraz więcej wielkoobszarowców, a właśnie małe gospodarstwa zanikają, są niszczone w ten sposób, nie są w stanie przetrwać i produkować faktycznie tą zdrową żywność. Więc do czego to zmierza? Do korporacji. A co to korporacje są w dzisiejszych czasach, wiemy. To jest jedna, co chciałem jeszcze dodać. I o tych chwastach to powiem, tam ktoś mówił, że chwasty, że dobroczynne. No nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ też przenoszą właśnie i rozmnażają się szkodniki i choroby przenoszą na niektóre warzywa, sam wiem z doświadczenia. Choć tu było ciekawe, co pani profesor mówiła o tym Haber bławatek. Sam skorzystam na drugi rok. I o tym oborniku, to mój tato jest po starej szkole ogrodniczej z Kieleckiego. On mi dużo spraw właśnie takich uczył, które jak to się kiedyś uprawiało. Też zawsze, pamiętam, ze dzieciństwa w domu tak robił. 2 lata obornik. magazynował i to było w postaci, że tak powiem, masła i to najlepsze. Z tym się zgodzę, a ten pan, co mówił, że świeży obornik, robią tak rolnicy, ale gdyby tak co roku odkładali i po te 3 lata, czy tam 2 lata czekali, to w końcu by się im to zarzębiło po tych 2-3 latach i mieliby przerobiony. A EMY właśnie stosuje i to jest rewelacja i faktycznie przyspiesza też obornik. Tyle chciałem dodać. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Pani profesor?
No więc, jeśli chodzi o te kwasy, no na pewno dają też takie działanie, że mogą jakieś tam szkodliwe oddziaływanie mieć na rośliny, ale tutaj jest ważna znajomość, jaki płodozmian stosować, te następstwo roślin po sobie, żeby te kwasy ograniczać. Jest taka możliwość, tylko trzeba dokładnie wiedzieć, które rośliny w większym stopniu na przykład zostawiają czyste pole, co po nich siać. No taką umiejętność trzeba nabyć, taką wiedzę zdobyć, żeby radzić sobie z kwasami. No i oczywiście zwalczać mechanicznie w tych uprawach, których się da.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry, czy można?
Tak, tak, słuchamy.
Skłania się Teresa z diecezji siedleckiej. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i gościa zaproszonego. Właśnie na temat rolnictwa. Ja też jestem ze wsi i mieszkam na wsi. I zgadzam się tu z wieloma wypowiedziami, które osoby tam dzwoniły, że właśnie te wielkie korporacje zniszczyły nas, małych gospodarzy. I właśnie ja ze swego dzieciństwa właśnie też pamiętam, jak po skoszeniu zboża, wsiewało się w żyto seradele. I potem po skoszeniu już ta seradela była na wierzchu i zaczęła rosnąć. Wypasało się bydło, siało się rzepę, sadziło się brukiew. No wcześniej troszkę, ale tak jak rzepę, to też po skoszonym zbożu. Te płodozmiany były w miarę, bo tak jak tata właśnie to wysiewał, tak jak mówię, i tą seradelę, i czy grykę, czy łubin, czy nawet były właśnie w podozmianie były właśnie motylkowe, żeby tą glebę wzbogacić w azot naturalny oczywiście, bo mają motylkowe, mają to do siebie, że mają te brodawki i one tam azot mają i to jest wszystko naturalne. A właśnie ta polityka rolna naszych tych rządzących i przed i teraz, no jest niestety nieciekawa, bo to właśnie wszystko zmierza do, a teraz Unia nami rządzi, bo to nie ma się co oszukiwać. I no nie mamy niestety nic. Ja też hodowałam i świnie, i krowy, i te małe gospodarstwa to była cała podstawa. Tak jak sam kardynał teraz już błogosławiony mówił, że powinno się postawić na rolnictwo, bo nasza ojczyzna ma przede wszystkim powinna być rolnicza, bo jest. I my byśmy się sami wyżywili, jeszcze żywność dalej sprzedali. No ale niestety ta polityka jest taka, jaka jest, to wiemy sami. I teraz do kogo się zwrócić? Do Pana Boga? Bo co my możemy? My zwykli, prości ludzie, no co my możemy? Tylko nam nakładają te różne restrykcje, bo mam świniaki, muszę maty, muszę tam rozmaitości. Jakiś czas temu, jak hodowałam, nie było nic i wszystko było zdrowe, wszystko było fajnie i naturalnie było żywione własnymi śrutami, tam żadnych chemicznych tych i wszystko rosło, aż się chciało patrzeć. A teraz co? Tylko chemia i choroby. Także naprawdę to jest taki temat rzeka, wiadomo, ale jest żal, że tak zniszczona jest nasza ta polska ziemia. I tak jak tu pani mówiła właśnie, że jak jedno po drugim roślinę się uprawia, no to co z tego będzie? Degradacja, prawda? Mianowania powinny być takie rzeczywiście i jak najmniej tych chemii. No ale cóż, my możemy jak tu teraz, tak jak się mówi też, że bez tych nawozów, bez niczego nic nie rośnie. To nie jest prawda, bo to wystarczy właśnie tylko dobrze tą glebę właśnie uprawić. Tak jak ja kiedyś pamiętam na koniu, wszystko się robiło koniem i to tak pięknie, bo to każdy dla siebie i co zostało, to wtedy mógł sprzedać. I to chociaż też były te marne ceny, ale jeszcze się jakoś po prostu chciało, bo kochał te ziemię. Rolnicy, tak jak nasi ojcowie, dziadowie, oni kochali tą ziemię, oni całą całe swoje życie wkładali w to, tak jak Raymond napisał chłopu, przecież to tam takie piękne sprawy są. A teraz co zrobili? Że rolnik ucieka, tak jak i w piosence, to przepraszam, takie chaotycznie troszkę, ale to tak wszystko się nasuwa jednocześnie, że po prostu ucieka, czy rolnicy będą uciekać od ziemi, no bo jak same restrykcje, same właśnie takie rygorystyczne sprawy, no to jeszcze zdawało się, że właśnie ten nasz unijny teraz już pan Wojciechowski, zdawało się, no wcześniej przed tym wyborem na to stanowisko, tak pięknie mówił, tak pięknie to wszystko, zdawało się, że naprawdę będzie, a to teraz co wyszło? No nas Unię popiera, no przepraszam bardzo. To kogo my mamy w końcu, żeby nas pokierował, żeby nas wspomógł, te małe właśnie. To teraz na jak jadę, wie ojciec, to jak jadę i tak patrzę, że na naszych polach chodzą sarny, no dzikie zwierzęta, a to wy w oborach są. Tak po chłopsku powiem, no to co to ma być? Co to ma być? To żal normalnie ścisko, bo ja od maleńka byłam na wsi. Od maleńka człowiek patrzył, pracował, bo też kochał to ziemię i kocha. Ale cóż z tego, jak nam nie pomogą? I tylko nam utrudniać. Bardzo serdecznie żałuję, że tak troszkę chaotycznie może i może to wszystko, przepraszam bardzo za może takie nietypowe jakieś. I pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
No pani ma słuszną rację, że powinniśmy wrócić do tych metod, które wzbogacały glebę w materię organiczną, które właśnie budowały próchnice w glebie, czyli te następstwo, właściwe następstwo roślin, no i walczyć o to, żeby te małe gospodarstwa zostały, bo one powinny być podstawą produkcji tej ekologicznej żywności, chociaż te większe też mogą produkować, tak jak powiedziałam, te przykłady, że nawet ponad 1000-hektarowe gospodarstwa bardzo dobrze sobie radzą z tą produkcją metodami ekologicznymi. Także no, powinien być duży wysiłek ze strony rządu, ze strony państwa, żeby wspomóc rolnictwo ekologiczne i w tym to jest jedyny kierunek, który jest właściwy i który służy tym regulacji tych negatywnych skutków zmian klimatycznych. Także to jest jedyne rozwiązanie, które może uratować Ziemię i życie na Ziemi.
Prosimy, halo.
Szczęść Boże, ojcze Dariuszu.
Szczęść Boże.
I witam panią profesor. Panie ojcze Dariuszu. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, a jednocześnie na już kilkanaście lat na emeryturze.
Tak, słuchamy.
I chciałem się podzielić doświadczeniami ze swojego życia. Oto za czasów komuny kółka rolnicze rozwoziły nawozy według wskazań służby rolnej. I tam było normalnie NPK według worki podrzucane pod zagrody.
Tak, i jeszcze coś, panie Kazimierzu? To wszystko, tak? To dziękuję bardzo. Odbiorę kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, Robert Cikłania z Mazowsza.
Szczęść Boże, panie
Robercie.
Ja mogę Robercie.
Do programu?
Tak, tak, jesteśmy tak. Na antenie. Prosimy.
Kłaniam się ojcu i pani profesor. No i czy pani profesor się ze mną zgodzi, że jak człowiek ingeruje w naturę, to w 80% tą naturę zepsuje? No i moje zdanie jest takie, że to natura stworzyła, to myślę, że nie stworzyła niepotrzebnych roślin czy jakichś innych rzeczy takich i tak dalej. No to krótko chciałem odpowiedź od panią profesor. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Szczęść Boże. No tutaj pan zwrócił uwagę na to, jak to kiedyś te nawozy syntetyczne na siłę rolnikom wtłaczano. Rolnicy nie chcieli ich stosować i mieli rację. A teraz po tylu latach stosowania, kiedy ten azot, tak jak powiedziałam, zwiększa masę, jest większy plon, ale ten plon jest bezwartościowy, to teraz rolnicy nie chcą od tego odstąpić, bo jest zły system finansowania, bo nie powinno być dopłaty do hektara tylko za produkcję tych bezwartościowej żywności, ale powinna być dopłata, jeśli rolnik dba o glebę, jeśli będzie zwiększał zawartość próchnicy, to wtedy powinien mieć większe dofinansowanie do hektara.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jerzy z Podgorzowa. Ja chciałem powiedzieć o dwóch sprawach przede wszystkim. Pierwsza to to, że uważam, że GMO wymknęło się spod kontroli, a to jest rzecz szkodliwa, jakby nie było dla zdrowia. Idziemy gdzieś tam na przykład do marketu i ten ziemniak jest identyczny, czyli to przeczy tej prawidłowości naturalnego nawożenia. Druga rzecz to jest właśnie to, że ostatnio ktoś powiedział, że zabroni się nam hodowli. W związku z tym tego obornika nie będzie. Sama chemia będzie. Przecież do tego nie można dopuścić. Ja nie wiem, czy rolnicy nie mogą też zaprotestować przeciwko naszej żywności. No bo przecież te konserwanty to jest przecież trucizna dla organizmu. Czy w nabiale, czy w wędlinach. No to jest coś niesamowitego. To mechaniczne oddzielanie MOM. To przecież też jest, czy komuś tam kieszeń nabija, ale to się odbija na naszym zdrowiu. Jeżeli już mówiliśmy tutaj o dopłatach, to jestem przekonany, że przyznanie dopłat w zależności od wartości produkcji byłoby bardziej sprawiedliwe i bardziej rozwojowe. A tak to ktoś tam ma nieużytków dziesiątki hektarów i z tego bierze kasę, a to nam nie przynosi żadnych korzyści. Pozdrawiam serdecznie, życzę owocu.
Dziękujemy, panie Jerzy. Pani profesor?
No, trudno się zgodzę z wypowiedzią pana, że produkujemy żywność taką toksyczną, która zawiera wiele związków szkodliwych konserwantów, które szkodzą zdrowiu. I gdyby ludzie mieli większą świadomość, nie kupowaliby w sklepach tej toksycznej żywności, tylko wybieraliby żywność ekologiczną. Jeśli by większość ludzi kupowała tylko żywność ekologiczną, nie byłoby produkcji tej szkodliwej żywności, bo po prostu ona by zapełniała półki sklepowe i w końcu zaprzestano by jej produkcji.
I odbiorę następny telefon. Halo? Halo? Prosimy.
No, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo?
Niestety nie słyszymy się. To może chwilę zrobimy sobie muzycznej pauzy. Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam panią profesor i ojca doktora Dariusza.
Prosimy.
Ja wracam do glifosatu, ale nie jako herbicydu, a desykanta. Etykieta instrukcja zatwierdzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwala na stosowanie preparatów glifosatu jako podsuszaczy, czyli tak zwanych desykantów, do podsuszania pszenicy i rzepaku. No a są też racjonalizatorzy, którzy stosują do podsuszania gryki. Pani profesor, to jest stosowane na 10 do 14 dni przed zbiorem. Więc czy w ogóle była robiona jakaś analiza pozostałości glifosatu w otrębach, który stosuje głównie, piekarze stosują głównie, no kasza gryczana. Czy była robiona właśnie analiza pozostałości glifosatu w pszenicy i w rzepaku? Natomiast no, racjonalizatorzy, jak powiedziałam, stosują również do podsuszania gryki. Podobno. Importujemy sporo pszenicy z Ukrainy, gdzie no, bez umiaru podobno stosuje się glifosat do podsuszania pszenicy.
Dziękuję pani Tereso.
Na pewno glifosat daje pozostałości w nasionach gryki, w zbożu, w rzepaku. Ale takich badań nie prowadzi się na dużą skalę. Były jakieś wyrywkowe badania, ale nie prowadzi się, a wiadomo, że jeśli się stosuje ten glifosat, to pozostałości są w produkcie końcowym. Także no w niektórych krajach jest zakaz stosowania glifosatu do desykacji, ale w Polsce nie ma takiego zakazu i niestety trujemy się tym glifosatem, kupując te produkty konwencjonalne.
Prosimy. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dotłoniłam się do radia, tak?
Tak. Prosimy, tak. Proszę radio tam ściszyć. Dobrze. I rozmawiajmy.
Dobrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz, no i właśnie już tak się zdenerwowałam mocno, bo to wszystko pani profesor wie, ale czy wie pani profesor, że świnie skupują u nas i ten pan, który wozi te świnie, jasnie mówi, i wiezie prosto do Niemiec. Nasze polskie świnie, a przywozi niemieckie do Polski. Po co? Niemieckie lepsze są jak polskie? Tak. A teraz druga sprawa. Mleko skupują u rolników i Danone, firma Danone, nie? I wiozą mleko bezpośrednio do Niemiec. A z Niemiec przywożą mleko do Danone i robią serki dla Polski. I ogórciki, wszystko bardzo smaczne. Zaprawione chemią, nie? One może stać w lodówce, ono się nie zepsuje, pleśń nie dostanie niczego. No bardzo długo można trzymać, nawet po terminie 2 miesiące. Może być. Pomidory z Holandii przywożą do Polski, pakują w polskie opakowania. Piękne są. Papryka. Tak samutko. Zapakowana, piękna papryczka. Cieszą się ludzie, bo to rolnicy by produkowali bardzo ładnie. I wszystko. No i tego nie widzi nasz rząd i tego nie widzi wszyscy doradcy, tego nie widzą i nie wiedzą. No nie ma im kto tego powiedzieć, nie rozmawiają na ten temat, a Unia tak wszystko robi dobrze dla wszystkich, no dla siebie tylko. No to jest taka ta polityka okropna, że normalnie, no normalny człowiek, który się zna na rolnictwie i na prowadzeniu, teraz tak się zrobiło w Polsce, że wiecie co, no nie jest to normalne. Nie ma nic, przychodzi w tygodniu, pogoda ładna, po deszczu trawy wyrosną, nic, tylko maszynki jadą, sieką, gwiżdżą. Kiedyś w każdym podwórku były kury, były kaczki, wszystko było swoje. Nikt nie potrzebował iść do Dino, kupić tamto im stare mięso przywiezione z zagranicy. Jest prane w basenach, w płynach. No i potem to robią. Rzeźniki tam robią na miejscu, są wytwórnie i produkują na miejscu. Ładne opakowania zapakowane. Światła takie podświetlane w tych chłodniach, wszystko elegancko wygląda. No i ludzie jedzą, Polacy jedzą. I wszyscy lecą do wino, nie? Bo jest tańsze trochę, jak w normalnych sklepach. Mnie państwo słyszą?
Tak, słyszymy.
Myślałam, bo tak cichutko nic nie mówi. No i o czym tu mówić? To by się chciało. Ludzie by chcieli teraz zdrowo żyć i dobrze jeść, ale wszystko poszło na marne. Co było przed laty, jak pani tu omówiła, że było to wszystko inaczej, a teraz jest wszystko tak. Nikt nie musiał się, jak teraz trzeba robić łazienkę przy świniarniach, żeby się wykąpać wchodząc do obory do świń. To się kąpało, ale jak się wychodziło z obory. I świnie nie były chore. Ani cielaki nie były chore, a teraz przywożą cielaki, skupują ludzie na zagranicy, przywożą te cielaki, ledwo kupią, to już lecą po wszystkie leki, żeby je zabezpieczyć, bo one mają biegunki, zapalenia płuc, zdychają masowo. No to jest nie do przewidzenia. A przed tym ciele nigdy nie było chore od krowy. Napiło się mleka przy krowie, no i w mleczarniach było pod dostatkiem mleka wszystkiego. A teraz jak za dużo mleka, rolnicy muszą płacić wielkie dziesiątki tysięcy tych, kar. No, muszą płacić, bo za dużo wyprodukowali mleka. Po co tyle produkować? Męczą się całymi tymi upoconymi, bo przecież to się nie da. Ileś tam krów setkę wydoić, nie? To wszystko przygotować, to wszystko, te pasze do tego. No po co tyle? Przed tym było, w każdym gospodarstwie były krowy na wsi, dwie, jedną, większy miał więcej. No i wszyscy żyli i było eleganckie mleczko, zdrowe i tak dalej. I do miasta wozili tam to masełko, to sprzedali. Miastowe kupiły babcie na tych targowiskach. No i to było życie, to był świat, to była zdrowa żywność. A teraz? No i czego tutaj szukać i czego tutaj robić? Już się nie wróci, bo młodzież nie będzie pracowała, bo nie ma zysku. Co teraz? Świnia kosztuje 4,20. Za co on ma opłacić się, ten rolnik? A litr paliwa 6 zł, nie? Kiedyś przez laty dawno kupił sobie chłopak Simpsonek, się cieszył, że sobie kupił, to 1,70 zł kosztowała ropa, a świnia kosztowała też 4 zł. No, to jest lat 20 i 30, nie? Do tyłu. No tyle. A teraz co? No trochę bydło zdrożało teraz. No to, no nie wiem, w jakim celu, nie? Nie wiadomo, ono zdrożało.
Dziękuję bardzo. Pani profesor, poproszę.
No więc jeśli chodzi o te krowy, które dają takie duże ilości mleka, to są takie fabryki mleka. Te krowy są obciążone metabolicznie i one często chorują, bo to jest nienaturalny wysiłek tego organizmu krowy do produkcji takiej dużej ilości mleka. To nie jest naturalne. I to mleko jest niekorzystne dla człowieka pod względem zdrowotnym i dla tych cieląt, które tak chorują. Te krowy, które mniej tego mleka dostarczają, ale są chowane w takich naturalnych warunkach, że jedzą te właściwe pasze, czyli głównie trawę, jakieś tam kończyny, lucerny, latem, zimą, siano, to one dostarczają mleko bardzo o korzystnym składzie. Mają to mleko ma dużo kwasów omega-3 i wtedy te krowy nie chorują, cielęta nie chorują. Nie trzeba im dawać antybiotyków i po prostu te produkty mleczne wtedy są też korzystne dla człowieka. A jaka rada na to wszystko, że produkuje się tyle tej złej żywności? Po prostu nie kupować jej, szukać żywności tej z naturalnych systemów uprawy, czyli tej ekologicznej, taką kupować. Gdyby wszyscy ludzie mieli taką świadomość, że nie powinno się kupować tej żywności, która jest szkodliwa, to ona po prostu nie byłoby że tak powiem, sania na taką produkcję, zaprzestanąłby tej produkcji i po prostu konsumenci by wymusili produkcję tej żywności lepszej.
Prosimy. Halo.
Konsumenci by
Halo.
Proszę bardzo.
Żywności lepszej.
Halo.
Proszę bardzo. Czy
Szczęść
słyszymy?
Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mieczysław z Węgorzewa, rolnik. Ja pozdrawiam gościa naszej audycji, panią profesor i ojca. I chciałem swoje kilka słów na temat rolnictwa ekologicznego. Otóż wydaje mi się, że trudna do pogodzenia jest taka sytuacja, kiedy przy rozdrobnieniu tych gospodarstw, a zwłaszcza tych działek rolnych sąsiadujących ze sobą, że na jednej działce jest prowadzona produkcja ekologiczna, działka jest nieduża, obok jest prowadzona produkcja intensywna z wszelkiego rodzaju herbicydami i pełną chemią i tak na zmianę ta mozaika. Więc ja się pytam, czy jest w ogóle sens, żeby prowadzić taką produkcję ekologiczną, jak mi po prostu sąsiad zakłóca ten rytm tej biologicznej natury na tej działce, czy nie powinny być wprowadzone jakieś strefy, że na danej strefie tylko prowadzimy produkcję ekologiczną, najlepiej gdyby taką strefą to było terytorium Rzeczypospolitej, a jeżeli to już być nie może, to w jakiś tam sposób dokonać tego takiego, powiedzmy, podziału, że tu jest produkcja ekologiczna, tu jest produkcja konwencjonalna. To samo dotyczy ostatnio, kładzie się nacisk na i zachęty wręcz do zalesiania. No to też tutaj jest jakiś totalny bałagan, bo nie ma obszarów wyznaczonych, to znaczy one niby są, ale praktycznie to jest czysta teoria, że one są wyznaczane, bo w środku, powiedzmy, upraw rolniczych powstają zagajniki lasów, tam się gromadzi dzika zwierzęta, niszczy te plony i to jest takie nie do końca przemyślane są działania. A poza tym największym utrudnieniem chyba, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne, to jest ta biurokracja. Rolnik praktycznie więcej czasu musi spędzić na wypełnianiu wszelkiego rodzaju papierków, pilnować terminów, innych historii, a sprawy te produkcyjne schodzą na dalszy plan. I jeszcze chciałem jedno taką myśl dorzucić na temat zagęszczenia ludzi i zwierząt na danym terenie. Ciekawi mnie bardzo, jeżeli powiedzmy ta pandemia, miejmy nadzieję, że na moment ona się skończy, jeżeli ktoś przeprowadzi takie badania, jak ten efekt pandemii przebiegał na terenach wiejskich, powiedzmy, gdzie jest to zasiedlenie ludności dosyć luźne i swobodne, na taką samą liczbę mieszkańców, powiedzmy, na przykład na 100 tysięcy i w odniesieniu do wielkich miast. Sądzę, że tutaj będzie wynik jednoznacznie korzystny dla ludności zamieszkujących tereny wiejskie. To samo dotyczy się produkcji zwierzęcej. Jeżeli w tych fabrykach produkujących mięso, bo to tak to trzeba określić, ta zdrowotność tych zwierząt jest fatalna. Masowo są, tak jak już było wspomniane, aplikowane antybiotyki wszelkiego rodzaju lekarstwa. Tam nie działa natura, tylko działa ta medycyna weterynaryjna. A w tych gospodarstwach, gdzie rozluźnienie jest tych zwierząt, mniejsze zagęszczenie, efekty bez tych stosowania tych antybiotykowo ich terapii jest zdecydowanie lepsza. I prosiłbym, jeśli to jest możliwe, o ustosunkowanie się do tych moich myśli, które tutaj zawarłem. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże i przechodzę do odbioru.
Dziękujemy,
panie Czesławie. No więc, wie pan, ci naukowcy, specjaliści od rolnictwa ekologicznego no często zgłaszają takie propozycje, żeby wprowadzić takie regulacje prawne dotyczące tego rozdzielenia tych stref takich buforowych między gospodarstwami konwencjonalnymi, ekologicznymi, ale no nie wchodzi to w życie. Nie takich rozporządzeń nie do tej pory nie ustalono. No jest bardzo dużo takich nonsensów w rolnictwie, które powinny być zniesione, a dalej występują. No jeśli chodzi o tę nadmierną taką kontrolowanie tych gospodarstw ekologicznych i dużo tej dokumentacji niepotrzebnej, no to też odstrasza, zniechęca rolników do gospodarowania i powinny być te przepisy również złagodzone. Także jest dużo takich przeszkód, które zniechęcają rolników do prowadzenia tych gospodarstw metodami ekologicznymi, a niektórzy nawet prowadzą cały czas te metody ekologiczne, a nie chcą się certyfikować z uwagi na te wszelkie przepisy. Także no, wiele rzeczy powinno być zmienione, powinny być udogodnienia dla rolnictwa ekologicznego, duże wsparcie też, jeśli chodzi o dostępność maszyn do odchwaszczania. Ten ład, zielony ład do tego zmierza, żeby znacząco wspomóc rolnictwo ekologiczne, bo to ma być najważniejsza gałąź gospodarki, która ma to rolnictwo przywrócić glebę do takiego stanu, jakim powinna być, żeby złagodzić te negatywne skutki zmian klimatu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu i dziękuję Pani Profesor za to spotkanie. Pani Profesor doktor habilitowany Ewa Solarska, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bóg zapłać Pani Profesor za ten wieczór.
Dziękuję, Bóg zapłać.
I do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję także.